Kinga Jurga, dzień dobry, witam ponownie z kongresu Impact w Poznaniu i zapraszam tym razem na rozmowę o demografii. Ze mną pani profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, prorektorka do spraw nauki Szkoły Głównej Handlowej oraz przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Spotykamy się, żeby porozmawiać o najnowszych wynikach kolejnej edycji badania SHARE. Proszę na początku powiedzieć, o co chodzi w tym badaniu.
Badanie SHARE jest to badanie zdrowia, starzenia się i procesów emerytalnych w Europie. Jest to badanie, które prowadzone jest łącznie w 27 krajach, wszystkich krajach Unii Europejskiej, poza Irlandią, gdzie jest porównywalne badanie, oraz w Izraelu. I jest to badanie panelowe, czyli my badamy osoby 50+, wracając do tych samych respondentów co 2 lata, co pozwala nam faktycznie te procesy i zmiany stanu zdrowia i starzenia się, ale także aktywności zawodowej, przechodzenia na emeryturę monitorować.
Jak my wypadliśmy, w ogóle jako Polska wypadamy w tym badaniu i konkretnie w tej najnowszej edycji?
Obecnie analizujemy 9. rundę badania, która odbyła się w 2022 roku. Zespół badaczy ze Szkoły Głównej Handlowej przeanalizował właściwie bardzo różny aspekt uwarunkowań, zarówno związanych ze zdrowiem. I tutaj widzimy, że w przypadku zdrowia takie obiektywne miary zdrowotne raczej się polepszają, chociaż mamy problemy z otyłością. Widać, że w okresie po pandemii wzrósł odsetek osób, które mają symptomy depresji, więc to są na pewno te wyzwania, które występują. Popatrzyliśmy także na kwestie związane z jakością pracy, dlatego że dużo mówimy o tym, że trzeba wydłużać aktywność zawodową. Nie zmienimy wieku emerytalnego, gdyż politycznie jest to temat bardzo trudny, więc trzeba się zastanowić, co robić, żeby ludzie chcieli dłużej pracować. I tutaj porównując do naszych pracowników 50+, do tych w Europie, widzimy, że no, w zależności od aspektu plasujemy się raczej, powiedzmy, w dolnych strefach stanów średnich, chociaż są takie obszary, gdzie widać bardzo dużo wyzwań. Na przykład polscy pracownicy częściej niż przeciętnie w Europie mówią, że pracujemy pod bardzo dużą presją czasu. Więc to jest ten czynnik, który może zniechęcać do tego, żeby wydłużać aktywność zawodową, bo ludzie są już po prostu zmęczeni.
Czyli pod względem fizycznym być może jest lepiej, natomiast ta presja w pracy jest problemem.
Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące ciężkiej pracy fizycznej, osoby, które mają niższe wykształcenie, zwracają na to uwagę. Te osoby z wykształceniem wyższym faktycznie rzadziej mają do czynienia z taką pracą.
Z pracą fizyczną, co tak. Tak wydaje się dosyć naturalne. To, co w tym badaniu zaskakuje mnie, taki wniosek, z którym tutaj się zapoznałam, to to, że większość pracowników nie jest w pełni zadowolona z pracy. Co to znaczy?
Tak, znaczy my staramy się w badaniu, i to jest coś, co myślę jest bardzo cenne, spojrzeć na różne aspekty, czyli patrzymy na to, właśnie, czy to jest praca wymagająca fizycznie, czy to jest praca pod presją czasu, ale także czy czujemy się w pracy docenieni, czy mamy odpowiednie warunki rozwoju zawodowego, czy mamy możliwość rozwoju umiejętności, szanse na awans, czy jesteśmy zadowoleni z zarobków. I to wszystko daje nam możliwość takiej głębszej oceny tego, czy w pracy jesteśmy zadowoleni. Faktycznie wychodzi, że i w Europie ta grupa osób, które z jakichś swoich aspektów pracy nie są do końca zadowolone, jest całkiem duża. W Polsce tych osób niezadowolonych, czy zmęczonych pracą, czy zniechęconych do pracy jest relatywnie dużo. Dużo jest szczególnie tych właśnie zniechęconych przez to, że nie czują, że ich praca jest doceniana, czy mają możliwości awansu.
A bardziej zniechęcone są kobiety czy mężczyźni?
Mam wrażenie, że bardziej zniechęcone są kobiety, a bardziej zmęczeni są mężczyźni.
O, to ciekawe. A ma pani jakieś przyczyny tutaj zdiagnozowane, czy może są dodatkowe informacje w badaniu?
To i z kwestii sektorowości zatrudnienia, czyli kobiety częściej pracują w takich zawodach, gdzie może mniej jest pracy fizycznej, za to jest to praca, która wymaga w edukacja czy sektor ochrony zdrowia, i stąd te uwarunkowania.
Mhm. W przypadku kobiet pewnie też różnica płac, generalnie gorsza sytuacja na rynku pracy?
Kobiety z reguły też mają niższe wynagrodzenia i faktycznie to pokazują badania, to oczywiście nie jest problem tylko 50 plus, tylko narastania nierówności w przebiegu życia, bo kobiety już właściwie wchodzą na rynek pracy, co wiemy chociażby z monitorowania losów absolwentów, już z niższymi wynagrodzeniami, po dokładnie tych samych studiach, co ich koledzy mężczyźni. Potem ta luka narasta w związku z macierzyństwem i potem już jakby ten efekt się ciągnie aż do no de facto przejścia na emeryturę.
Jak te wyniki Pani zdaniem wpływają na sytuację polskiego systemu emerytalnego? W tej chwili mamy taką sytuację, że te osoby, które no powiedzmy parę lat temu jeszcze były w sytuacji decyzji o przejściu na emeryturę. Wiemy, że coraz więcej osób kontynuuje dalej wykonywanie pracy i tą aktywność zawodową. My tutaj mówimy o osobach 50+. One tą decyzję będą podejmowały za ponad 10 lat. I myśli Pani, że tutaj będzie sytuacja odwrotna? One będą z tego rynku pracy odpływały bardziej?
Znaczy przede wszystkim w ogóle w całej Europie i w Polsce widzimy, że udział osób właśnie w wieku 50 lub więcej lat na rynku pracy znacząco rośnie. W całej Europie jeszcze no, dwie dekady temu pracowało około 13 milionów osób 50+. Dzisiaj jest to ponad 20 milionów. Więc to pokazuje, że to jest coraz bardziej liczna grupa. I w Polsce dzieje się tak samo. Są to osoby, które mają coraz lepsze wykształcenie i coraz lepsze kompetencje z przyczyn, powiedzmy, demograficznych, pokoleniowych, więc na pewno warto szukać możliwości przytrzymania tych talentów na rynku pracy. Coraz częściej to pracodawcy zauważają, bo też coraz mniej jest młodych osób, które mogą wejść na rynek pracy, zastąpić te starsze osoby, więc potrzeba rynku pracy, deficyt rąk do pracy jest bardzo duży i teraz trzeba się zastanowić, jak tworzyć odpowiednią jakość miejsc pracy, tak żeby te osoby po prostu mogły jak najdłużej i chciały jak najdłużej pracować.
To pewnie nie jest do końca pytanie do demografki, ale być może tutaj jakieś wskazówki dla pracodawców. Dużo jest, mam wrażenie, teraz takich kampanii dotyczących tego, że silversi to są świetni pracownicy.
Oczywiście, że to są świetni pracownicy. Są to pracownicy lojalni, są to pracownicy, którzy bardzo często też chcą i mogą się rozwijać. Ja myślę, trzeba się wsłuchać w ich głos, dać im swobodę, spojrzeć trochę właśnie na te ograniczenia, tak jak powiedziałam, no, głównie związane z taką presją czasu czy napięciem, które prostymi metodami dosyć można w mojej cenie zlikwidować i to na pewno będzie się opłacać.
A jeśli chodzi o kwestię rozwijania ścieżki zawodowej, wspomniała Pani o tym, że te osoby często nie są zadowolone z tego, w jakim miejscu kariery się znajdują. Też niektóre osoby uważają, że po 50 już ta kariera się zatrzymuje. Co możemy powiedzieć tutaj pracodawcom, żeby zachęcić do...
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że po 50 te osoby mają jeszcze przed sobą 15, czasami więcej lat pracy. To są osoby, które absolutnie dzisiaj są gotowe do tego, żeby rozwijać swoje kompetencje. Też badanie Sher na przykład pokazało, że w okresie pandemii była to grupa, która bardzo mocno rozwinęła swoje umiejętności korzystania z komputerów. Umiejętności cyfrowe, więc widać, że to jest też grupa, która potrafi nabywać nowe umiejętności i warto z tego potencjału korzystać.
Profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.